Spojrzenie na Zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego.
Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Andrzejewski i z radością chciałbym zaprosić na kolejny podcast Instytutu Zachodniego, będący jednocześnie początkiem nowego cyklu o Deutsche Wirtschaft, czyli o niemieckiej gospodarce. Dzisiaj rozmawiamy z ekonomistką i dyrektor Instytutu Zachodniego, panią Justyną Schulz. Chciałbym zacząć naszą rozmowę od kwestii ogólnej sytuacji gospodarczej w Niemczech. Z jednej strony jesteśmy bombardowani negatywnymi informacjami. The Economist pisze artykuł o tym, że Niemcy są znowu chorym człowiekiem Europy. Siódmy miesiąc z rzędu, a być może za tydzień przekonamy się, że już ósmy miesiąc z rzędu, spada produkcja przemysłowa w Niemczech i prognozy wzrostu, odkąd je śledzę, są cięte coraz niżej. Na początku roku to miało być 1,2% PKB wzrostu, później zostało to zredukowane do 0,7%, a ostatnia prognoza to już 0,2%. I mam takie wrażenie, że większość instytutów ekonomicznych i przede wszystkim prognozy Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu będą starały się utrzymywać taką narrację, że jednak ten minimalny wzrost będzie, a o recesji będzie się informować dopiero pod koniec roku, tak jak to uczyniono w 2023. To jest jedna strona medalu. Z drugiej strony dostajemy taką informację, że Niemcy stały się trzecią gospodarką świata, prześcigając Japonię. I to pomimo tej trudnej sytuacji gospodarczej, stagnacji i recesji. Jak więc to wygląda naprawdę? Czy sytuacja gospodarcza w Niemczech jest zła, czy jest, nie jest tak zła, jak ją malują?
Dziękuję bardzo za zaproszenie i cieszę się, że rozpoczynamy serię wokół kwestii ekonomicznych, które rzeczywiście wydają się centralne w następnych latach. Do tej pory byliśmy przyzwyczajeni, że gospodarka niemiecka wprawdzie miała liczne zadyszki, ale bardzo dobrze funkcjonowała i odgrywała taką kluczową rolę dla państw w Unii Europejskiej, jak również dla państw w naszym regionie. Natomiast obecnie rzeczywiście toczy się debata w Niemczech i ja nie mogę dać jednoznacznej odpowiedzi na pana pytanie. Debata dotyczy tego, czy mamy do czynienia z taką klasyczną zadyszką, z której Niemcy wcześniej czy później wyjdą, czy jest to głębszy, strukturalny problem gospodarki niemieckiej, która zaprzepaściła ostatnie lata, ostatnie powiedzmy nawet mówi się o 20 latach i nie przygotowała się strukturalnie do wyzwań związanych z transformacją zarówno klimatyczną, jak i transformacją technologiczną. I ja obecnie skłaniałabym się raczej do tych głosów, które uważają, że jest to głębszy, strukturalny problem gospodarki niemieckiej i czy ona da sobie radę i zachowa swoją pozycję w czołówce gospodarek nadających ton do rozwojowi ekonomicznemu, stoi pod znakiem zapytania. I jest cały szereg wskaźników, które skłaniają do takiej odpowiedzi. Może tylko zacznę, skupię się na jednym, to znaczy na kwestii demograficznej. Niemcy czy obecna koalicja zakładała, że Niemcy będą przeżywały podobny boom ekonomiczny, jaki przeżyły na początku XX czy pod koniec XIX wieku, tworząc cały szereg przedsiębiorstw, które do tej pory nadają ton gospodarce niemieckiej i że zielona transformacja i warunki wymuszą na przedsiębiorstwach podobny taki rozkwit innowacyjności i pojawienia się nowych przedsiębiorstw. Okazuje się, że to nie jest takie proste i ten model jest trudny do powtórzenia, między innymi ze względu na brak fachowej siły roboczej. Ja uważam, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie, również w tym kontekście, że zupełnie inaczej będziemy może postrzegać tą migrację ludzi z szeroko rozumianego wschodu do Niemiec pod koniec XIX wieku i ich wkład do rozwoju gospodarki niemieckiej, ponieważ właśnie tych ludzi obecnie brakuje. Natomiast migracja, która odbywa się do Niemiec, osoby, które przyjeżdżają, nie są w stanie wypełnić tej luki, która występuje w niemieckiej gospodarce. I może jeszcze tylko jedna kwestia, jeśli chodzi o kwestie demograficzne. Nie można powiedzieć, że w Niemczech nie ma dostatecznej ilości osób do zatrudnienia. Wręcz przeciwnie, zatrudnienie jest na najwyższym poziomie w dotychczasowej historii Niemiec. Natomiast to, czego brakuje, to jest wzrost produktywności przypadającej na jednego zatrudnianego. Ten poziom pozostaje od dziesiątków lat na tym samym poziomie. I to jest największym problemem i wyzwaniem dla gospodarki niemieckiej. Zatrudnienie wprawdzie wzrasta, bo tutaj właśnie coraz więcej kobiet pracuje, też jest cały szereg tych modeli nie w pełnym etacie godzin, ale nie wzrasta produktywność tej gospodarki.
Poruszyła Pani kwestię długofalowych wyzwań stojących przed niemiecką gospodarką. Ja bym chciał ten temat troszkę bardziej rozwinąć i jednocześnie powiedzieć, że nie jestem do końca przekonany, czy rzeczywiście jest aż tak źle, że teraz ta recesja będzie już trwać ciągle, że te długofalowe czynniki, takie jak wspomniana demografia, będą wpływać negatywnie na sytuację gospodarczą w Niemczech. Kilka miesięcy temu Financial Times opublikował artykuł, w którym pokazywał cykle koniunkturalne gospodarki niemieckiej od zjednoczenia Niemiec, od lat 90. do teraz. I z przedstawionych tam wyników okazuje się, że zjednoczone Niemcy mają tendencję do wchodzenia w takie kilkuletnie, pięcioletnie okresy stagnacji. I następuje po nich kolejny wzrost. Co więcej, istnieje cały szereg czynników amortyzujących problemy niemieckie. Już na przykład migracja ze wschodu, mógłbym powiedzieć o migracji przecież ponad miliona obywateli, głównie obywatelek Ukrainy do Niemiec, zmotywowanej do pracy jak najbardziej i do podejmowania działalności zarobkowej, zakładania nowych firm i tym podobnych. Po drugie, Niemcy są jednak państwem, które mają bardzo dobrą sytuację fiskalną. Są w stanie sobie pozwolić na generowanie dodatkowych środków, które mogą stymulować rozwój gospodarki. Sztandarowym przykładem jest ogłoszony triumfalnie przez ministra finansów Lindnera z partii FDP dodatkowe fundusze na rozwój infrastruktury w wysokości 70 miliardów euro tylko na ten rok. I te kwoty mają wzrastać w kolejnych latach. Po trzecie, mamy cały czas jednak zyski gospodarcze z funkcjonowania Niemiec w Unii Europejskiej i korzystania z dobrodziejstw jednolitego rynku, który, no nie da się ukryć, dość mocno faworyzuje jednak pozycję największej europejskiej gospodarki, czyli niemieckiej. Więc strukturalnie wydaje się, że wcale nie są w takim złym położeniu. Są w relatywnie dobrym położeniu i mogą wykorzystać tą sytuację Niemcy do zażegnania ich problemów gospodarczych.
Ja nie do końca zgadzam się z tym wnioskiem. Oczywiście pan ma rację, wskazując na te czynniki, które przemawiałyby za tym, że Niemcy sobie mogą z tą obecną sytuacją dobrze poradzić. Bo rzeczywiście generalnie powiedziała, że to, co jest ciekawe, to pieniądze nie są problemem dla Niemiec w tej sytuacji. Problemy leżą gdzie indziej. I tak podobnie jak problem demograficzny i też powiedzmy wykształcenia społeczeństwa, czy też wykształcenia migrantów, którzy napływają do Niemiec i możliwość zatrudniania ich w tych przyszłościowych przemysłach i technologiach. Podobnym problemem jest to, co pan powiedział na temat właśnie subwencjonowania czy ingerowania państwa w proces ekonomiczny. No jednak po 1945 roku były takie dwa modele w Europie funkcjonowania gospodarek. No proces bardzo model bardzo dyrygistyczny, reprezentowany przez Francję, i model zachodnio-niemiecki, gdzie państwo jak najbardziej było aktywne, ale na poziomie infrastruktury prawnej i infrastruktury, powiedzmy, takiej, jeśli chodzi o dobra publiczne, natomiast ingerowało w procesy i decyzyjne na poziomie przedsiębiorstw. I to się obecnie zmienia. I dlatego toczy się też bardzo duży spór również w Niemczech, również wśród ekspertów, czy ta droga, którą obecna koalicja faworyzuje, rzeczywiście jest tym, co na obecnym etapie Niemcom jest potrzebne. Bo obok tego dyrygizmu państwowego mamy również bardzo rozbudowaną politykę socjalną i politykę dystrybucji dochodów do osób najniżej uposażonych. Tutaj mam na myśli również wprowadzony przez obecną koalicję tak zwany Bürgergeld, to znaczy kwota, która przysługuje każdej osobie w Niemczech, która ma zabezpieczyć byt socjalny. I to są wysokie kwoty. Między innymi również uważa się, że ta wzmożona migracja do Niemiec jest wynikiem również właśnie tego wsparcia socjalnego, które osoby z zewnątrz otrzymują. W związku z tym uważam, że nie ma na poziomie przynajmniej obecnej koalicji takiego myślenia, które rzeczywiście byłoby skierowane na to, aby wzmocnić potencjał wytwórczy w Niemczech. Natomiast ta koalicja jest wyborem obywateli i oddaje też sposób myślenia i priorytety obywateli. I tutaj uważam, że Niemcy odchodzą stopniowo, również wymuszone jest to ramami europejskimi, od modelu gospodarczego, który zagwarantował im po 1945 roku ten niesamowity, trzeba przyznać, sukces gospodarczy, jeżeli porównamy Niemcy właśnie z Francją czy Wielką Brytanią.
Mówi pani o zmianie modelu funkcjonowania niemieckiej gospodarki. Tylko moje pytanie z kolei byłoby takie, czy to nie jest jednak globalny trend? Wszystkie państwa, wszystkie gospodarki rozwinięte, ale także gospodarki wschodzące subsydiują rozwój swoich gospodarek. Chiny ogromne inwestycje. Japonia potrafi wykrzesać z siebie programy inwestycyjne i programy subsydiów dla swoich firm, które potrafią przewyższać te europejskie. Mówię tutaj o szczeblu unijnym. Ostatnio głośny amerykański program Inflation Reduction Act Joe Bidena. Cały świat na potęgę subsydiuje swoje gospodarki i wydaje się, że Niemcy bardzo dobrze wpasowują się w ten trend. Zresztą zaczęli robić to już z pewnym wyprzedzeniem, bo to nie jest tylko kwestia obecnego rządu koalicji świateł drogowych z dużą odciskiem, piętnem partii zielonych, która taki program subsydiowania wspiera. To była już polityka prowadzona przez CDU w ostatnich dwóch kadencjach rządów Angeli Merkel, więc to nie jest też nic nowego. I zgodzę się, że z jednej strony taki częściowo sterowane czy politycznie wyznaczane cele gospodarcze dla firm może prowadzić na ekonomiczne manowce, może prowadzić do spadku konkurencyjności wobec braku realnej konkurencji na rynku. Z drugiej jednak strony niemieckie subsydia, a lubię to przypominać i przypomnę ponownie tą statystykę, które są ogromne w porównaniu z innymi państwami europejskimi, bo to jest aż ponad 53% wszelkich subsydiów na terenie Unii Europejskiej w porównaniu do wielkości gospodarki niemieckiej, która wnosi 27% w Unii Europejskiej. Czyli mamy ponad dwukrotność tego wydawaną. Francja to jest 24%, czyli o połowę mniej niż Niemcy subsydiów. I to pozwala jednak niemieckim firmom nie zbankrutować, utrzymać pozycję na rynku, zwłaszcza na jednolitym rynku europejskim, albo nawet ją poszerzać, kosztem oczywiście swoich europejskich przyjaciół. To jest jasne. No niemniej jednak polityka subsydiowania jest sposobem może nie na ucieczkę do przodu, czy na zdobywanie nowych rynków poza Unią Europejską, ale jednak pozwala utrzymać się na powierzchni, co w sytuacji kilku kryzysów czy polikryzysów, z którymi mamy obecnie do czynienia, tak, mieliśmy pandemię, potem rosyjską, pełnoskalową rosyjską inwazję na Ukrainę, kryzys cen energii, inflację, no jednak pozwala przejść suchą stopą, ewentualnie kosztem niewielkiej recesji czy stagnacji przez trudne czasy. Jednak nie wpadamy w potężną depresję gospodarczą i rosnącym masowo bezrobociem, co jest dla Niemiec ogromną traumą. To też trzeba powiedzieć, że Niemcy za wszelką cenę nie będą chcieli doprowadzić do masowego czy skokowego wzrostu bezrobocia. To są pewne priorytety polityczne też, prawda? Utrzymanie stabilności politycznej poprzez politykę gospodarczą. Więc w ten sposób chciałbym odbić piłkę i powiedzieć, że jednak jest pewna racjonalność i w tym szaleństwie jest jakaś metoda.
Tak, rzeczywiście, pan ma rację, że to nie jest nowa polityka, że już rząd Merkel próbował wprowadzać również na poziomie europejskim politykę przemysłową. Problem polega na tym, według mnie, że to jest właśnie perspektywa taka okresu wyborczego, prawda? Że to jest rozwiązanie na konkretnej sytuacji, odpowiedź na 2-3 lata. Natomiast pytanie, czy to jest dobra polityka, żeby długofalowo zabezpieczyć pozycję konkurencyjną dla swojej gospodarki, to bym wątpiła, dlatego że te problemy obecne Niemiec z czegoś wynikają, bo to jednak jest zadziwiające, że Niemcy, które posiadały przemysł narzucający standardy światowe, przemysł maszynowy, przemysł samochodowy, tak utraciły kontakt z tą czołówką przemysłową. To jest przecież pozycja wyjściowa Niemiec, no była idealna. I teraz tu jest rzeczywiście pytanie, jak to było możliwe, żeby utracić tak kontakt z tą światową czołówką. I jedną oczywiście z przyczyn według mnie jest to właśnie koncentracja na dotychczasowych mocnych strukturach, chronienie ich, a drugą stroną tej polityki jest fakt, że jak mało tak zwanych jednorożców, tych start-upów, tych nowoczesnych technologiach pojawia się właśnie w Niemczech, a przez to też jest to słabość Unii Europejskiej. Także pan podał też przykład Japonii, ale fakt, że Niemcy stały się trzecią gospodarką na świecie, wynika z tego, że jednak ten japoński model rozwoju nie jest skuteczny. Japonia straciła tą pozycję. Oczywiście to jest wszystko na wysokim poziomie, niemniej widzimy, że ta dynamika przesuwa się do innych obszarów, a nie jest właśnie w tych dotychczasowych gospodarkach. I to, że Niemcy miały dostęp do taniej siły roboczej, no, z naszego regionu, była ta tania energia z Rosji, jak również tani pieniądz w porównaniu z siłą marki, no, spowodowało to, że oni bez większego wysiłku mogli korzystnie sprzedawać swoje dotychczasowe, powiedzmy, stare produkty. Mieli bardzo duży rynek zbytu dlatego i nie było tego nacisku wewnętrznego na konieczność innowacyjności, aby utrzymać swoją konkurencyjną pozycję. Także takie chronienie, subwencjonowanie, dokarmianie własnego przemysłu po to tylko, żeby dzisiaj utrzymać pozycję, no jest krótkoterminowym myśleniem i ten przykład Niemiec jest naprawdę bardzo ważnym takim no właśnie bardzo ważnym przypadkiem, gdzie możemy studiować czy dyskutować o polityce, która jest skuteczna i prowadzi do utrzymania pozycji, którą do tej pory Niemcy posiadali.
Powiedziała pani, że przemysł utracił ten kontakt. Ja myślę, że nie. Myślę, że jednak, że to nie chodzi o przemysł. Myślę, że to kwestia jest taka, że to nie przemysł dziś generuje innowacje. W innych obszarach, w szczególności cyfrowych platformach, cyfrowych czy sztucznej inteligencji, tam pojawiają się nowe patenty. I bardzo jestem ciekawy, jak poradzi sobie Deutsche Telekom przykładowo, który zapowiedział wydanie nowego rodzaju smartfona na rynku, który ma być obsługiwany całkowicie przez sztuczną inteligencję, bez już użycia aplikacji. I zobaczymy, czy ten niemiecki produkt utrzyma się w starciu z cyfrowymi gigantami z Doliny Krzemowej przykładowo, bo to będzie taki stres test. Zobaczymy, czy rzeczywiście ma pani rację, że ten niemiecki model jest już całkowicie na wyczerpaniu, czy jednak jest Niemcy, które posiadają bardzo dobrą infrastrukturę do generowania innowacji, świetne uniwersytety, bardzo dobrze funkcjonująca sztuczna inteligencja na uniwersytetach, chociaż nie jest komercjalizowana jeszcze, do tego szereg klastrów gospodarczych, generujących innowacje w konkretnych sektorach, konkretnych branżach, żeby tylko wspomnieć budujący się obecnie w Saksonii klaster dotyczący budowy, tak, jest subwencjonowany oczywiście, dotyczący półprzewodników, ale też całej tej strefy cyber. I tutaj właśnie będę z dużym zainteresowaniem obserwować, jak sobie poradzi taki próba ucieczki do przodu przez jednego z niemieckich gigantów w starciu z globalnymi siłami i czy ten Gründerzeit, niemiecki czas założycieli, będzie miał jeszcze jakąkolwiek szansę, żeby powrócić. I już dążąc do końca, chciałbym jeszcze tylko dodać, czy to nie jest jednak tak, że cała pozycja Unii Europejskiej, Europy w globalnych łańcuchach wartości maleje. Niemcy mają tego świadomość, że będą schodzić z tej drabiny trochę niżej, ale mają wszelkie predyspozycje, żeby w tym nowym układzie gospodarczym bardzo wygodnie się ułożyć.
Tak, rzeczywiście. I uważam, że ma pan rację, że jak najbardziej potencjał niemiecki jest w porównaniu z innymi państwami członkami Unii Europejskiej bardzo duży. Tylko kwestia jest, czy potrafią wykorzystać ten potencjał. Bo pan ma oczywiście rację, że innowacje nie powstają w tych dużych koncernach przemysłowych. Natomiast uwaga polityki skupia się właśnie na tych przedsiębiorstwach. I tu jest ten problem. Niemcy kiedyś byli otwarci na technologię, na propozycję różnych firm, nie definiowali zwycięzcy w tym wyścigu. Natomiast obecnie już na samym początku zdefiniowane są te technologie, które będą subwencjonowane i te przedsiębiorstwa, które będą wspierane. I tutaj ta ekonomiczna tradycja myślenia niemieckiego, która jeszcze tam w jakichś niszach funkcjonuje, no zwraca uwagę, że to jest błędna droga, że tutaj za daleko państwo ogranicza i wskazuje, czy planuje nawet procesy ekonomiczne i produkcyjne. Także tu jest pytanie, czy wyborcy w przyszłych wyborach dopuszczą do głosu te siły, które stawiają bardziej na ten otwarte decyzje poszukiwane na rynku w konkurencji z międzynarodowymi firmami, czy te siły, które będą stawiały bardziej na chronienie własnych przedsiębiorstw, chociażby ze względu na strach przed wysokim bezrobociem, i zamykanie się w tych dotychczasowych niszach, gdzie Niemcy mają jakąś priorytetową pozycję.
Dziękuję za ten komentarz. Wydaje się, że tym stwierdzeniem zakończymy pierwszy odcinek zajmujący się niemiecką gospodarką. Wiele tematów zostało ledwie liźniętych, po powierzchni prześlizgaliśmy się po nich, o dotyczących inwestycji w Niemczech, co z rynkami kapitałowymi, dlaczego tak słabo inwestują i co z cyfryzacją, dlaczego Niemcy pomimo tej dobrej infrastruktury nie generują tylu startupów. Na te i inne pytania będziemy starać się odpowiedzieć w kolejnych odcinkach, podczas kolejnych spotkań. Jest to też okazja do tego, żeby zachęcić Państwa do słuchania nie tylko tego, ale innych podcastów Instytutu Zachodniego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Spojrzenie na Zachód. Podcasty Instytutu Zachodniego.
Podcasty Instytutu Zachodniego dostępne są na platformach Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts oraz na portalu YouTube. Zapraszamy do subskrypcji. Dzięki niej będą Państwo na bieżąco z wszystkimi naszymi nagraniami.
Do usłyszenia.